Nasze biblijne zamyślenie poprowadzi ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, a zarazem wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Przygotujmy Pismo Święte, będziemy rozważać czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 5, wersety od 12 do 16, Apokalipsa, rozdział 1, wersety od 9 do 19 i Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 31. Na początku przyzywajmy Ducha Świętego.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Psalm 118, który jest klamrą wiążącą dwa pierwsze czytania z Dziejów Apostolskich i z Księgi Objawienia świętego Jana, wprowadza nas w atmosferę święta Bożego Miłosierdzia. Mamy już święta wielkanocne za sobą. Dni Wielkiego Tygodnia z całym bogactwem treści i piękna liturgii pozostawiły w nas ślad spotkania z inną rzeczywistością, niebiańską. Ale jest to najczęściej ślad w pamięci. Podchodzimy do tajemnicy Wielkiego Tygodnia, do tego wielkiego misterium, jak do wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami. Jest to pamięć w znaczeniu ludzkim. W sensie biblijnym pamięć to przywołanie, greckie słowo anamnesis, przywołanie skutków minionego wydarzenia. One nadal trwają podczas każdej Eucharystii. Duża część jednak ludzi wierzących uważa, że to wystarcza. Podobnie jak dobre dzieci pamiętają o rocznicy śmierci swoich rodziców, krewnych i w tym dniu zamawiają mszę świętą, nawiedzają ich grób. Tak samo dobrzy chrześcijanie, pamiętając o rocznicy śmierci i zmartwychwstania swego mistrza, zjawiają się w Wielki Piątek na adoracji krzyża, a w niedzielę zmartwychwstania przy jego pustym grobie. Takie jednak podejście dalekie jest od tego, czego chciał sam Chrystus. Dalekie też jest od przeżyć, jakie towarzyszyły obchodom Wielkiej Nocy chrześcijanom pierwszych wieków. Chrześcijanie pierwotnego Kościoła, pierwsi uczniowie Pana, przeżywali święta Wielkiej Nocy bardzo osobiście. I to już mamy zaznaczone w Ewangelii według świętego Jana, spotkanie z Marią, z apostołami, z Tomaszem. Fakt zmartwychwstania Jezusa rzutował na postawę uczniów pańskich. W świetle zmartwychwstania zupełnie inaczej podejmowali uczniowie codzienne swoje życie, cierpienie i śmierć. Oni po prostu chcieli spotkać się z tym, który, jak czytamy w Księdze Apokalipsy świętego Jana, był umarły, a jest żyjący na wieki wieków i ma klucze śmierci i otchłani. Przecież to spotkanie dokonywało się przez chrzest i Eucharystię. W dni Wielkiego Tygodnia pierwsi chrześcijanie cieszyli się nie tyle z tego, że Jezus umarł i zmartwychwstał, lecz z tego, że nie muszą się już obawiać śmierci, bo zmartwychwstaną, bo będą oglądać oblicze Pana. Jak mówi Pismo Święte, będą chodzić przed obliczem Pana. Wielkanoc to święta dziękczynienia Bogu za łaskę wiary, która umożliwia takie spotkanie z Jezusem. Przemienia całość życia, wypełniając każdego chrześcijanina nadzieją oglądania Boga w wieczności, nadzieją zmartwychwstania. Jezus nie potrzebował umierać i zmartwychwstać tak dla siebie. Chrystus uczynił to dla nas z miłości, dlatego święta Wielkiej Nocy, oktawa Wielkiej Nocy, to przede wszystkim Boże miłosierdzie. Ponieważ nasze życie nieuchronnie prowadzi ku śmierci, Chrystus wstąpił na tę drogę śmierci i cierpienia, by stać się towarzyszem naszego cierpienia i naszej śmierci, tak jak to mieliśmy u sługi Bożego Jana Pawła II. Pozwólcie mi odejść do domu mego Ojca. Obecność Chrystusa w naszym życiu jest wydarzeniem największym. Wszystkie inne to tylko jej konsekwencje. Stąd też święta Wielkiej Nocy dla chrześcijan pierwotnego Kościoła, którzy byli bliscy wydarzeniom opisanym w Ewangelii, były nie tylko rocznicą śmierci i zmartwychwstania swego mistrza, lecz przede wszystkim rocznicą osobistego z nim spotkania. Przecież w sobotę, w Wigilię Paschalną, udzielano raz w roku chrztu świętego katechumenom. To od tego momentu rozpoczynała się ich droga kroczenia za Jezusem, o czym jest mowa w Dziejach Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały uczniów pańskich. Radosna rocznica wejścia w bliski kontakt ze zmartwychwstałym to najważniejsze wydarzenie dla nas. Te święta promieniowały wielką radością, którą Kościół wyśpiewuje wciąż, do dziś, wigilię paschalną. W przepięknym hymnie weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Wielkanoc jawi się zatem jako święto zwycięstwa, jako święto Bożej miłości. Nie ma takiej potęgi zła, która oparłaby się mocy Zbawiciela. Pierwsi chrześcijanie, stając pod sztandarem zmartwychwstałego Chrystusa, z podniesioną głową i dumą, razem z Nim szli do boju o najważniejsze wartości, wiedząc, że ani ustawy, ani nieudolność władz, ani kryzysy gospodarcze, ani otaczające ich bagno niemoralności, ani potęgi duchowe ziemskie czy podziemne nie są w stanie zwyciężyć Chrystusa i nie są w stanie oprzeć się wierzącym chrześcijanom. Serca uczniów pańskich były wypełnione mocą zmartwychwstałego Pana. Podczas drugiej niedzieli zmartwychwstania w święto Bożego Miłosierdzia postawimy sobie pytanie, jak się to stało, że straciliśmy z oczu to osobiste odniesienie do Jezusa zmartwychwstałego? Jak się to stało? Dlaczego nie radujemy się z nadziei naszego zmartwychwstania? Czyżby nasza wiara była aż tak słaba? To fakt, że trzeba się zgodzić na zmianę życia. Zmianę życia według konkretnych wskazań zmartwychwstałego Pana. A to jest bardzo trudne. Ale czyż na dnie serca każdy z nas nie tęskni do takiej zmiany? Ciągle nam się wydaje, że ta zmiana przyjdzie od zewnątrz. Zmieni się ustrój, zmieni się ekipa ludzi sprawujących władzę, będzie lepiej. To są wielkie złudzenia. Lepiej będzie jedynie wówczas, gdy zmartwychwstanie w Chrystusie nasze serce, nasza dusza. Zbudź się, o śpiący. Tylko wtedy potrafimy zaśpiewać pieśń naszego zwycięstwa. Z radością pochylmy się więc nad Słowem Bożym, które niczym okruszyny smacznego chleba przygotował dla nas dziś Pan. Dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś wychwalał ich. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wnoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że wiara w Chrystusa stanowiła siłę spajającą i jednoczącą pierwszych chrześcijan. Ta siła sprawiała, że wspólnota była jedną całością. Wiara łączyła ich w głęboką wspólnotę uczuć i życia. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. To była główna cecha charakterystyczna dla pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która powstała dzięki mocy, z jaką, cytujemy Dzieje Apostolskie, apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I dzięki mocnej wierze, z jaką odpowiadał każdy wierzący na owo świadectwo. Ta wiara była tak silna, że nakłaniała ich do wyrzeczenia się dobrowolnie własnych dóbr i oddania się na użytek najbardziej potrzebujących chrześcijan, uważanych za prawdziwych braci Chrystusa. Możemy powiedzieć, że nie była to wiara teoretyczna, ideologiczna, lecz konkretna, czynna. Ta wiara wyciskała całkiem nowe znamie na życiu wierzących. Nie tylko w obcowaniu z Bogiem, w modlitwie, lecz także w przebywaniu, obcowaniu z drugim człowiekiem. Taka wiara pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, pierwotnego kościoła, jest dzisiaj bardzo rzadka. Dziś wiara nie ma żadnego wpływu na przyzwyczajenia wielu chrześcijan bądź mieniących się za chrześcijan. Nie przemienia zgoła ich życia lub przemienia bardzo mało. Takie chrześcijaństwo nie przekonuje ani nie nawraca świat. Trzeba ożywiać swoją wiarę poprzez przykład pierwotnego kościoła, pierwszych uczniów pańskich. Trzeba błagać Boga o łaski głębokiej wiary, bo od mocy wiary zależy zwycięstwo chrześcijanina. Tym zwycięstwem, jak mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, w rozdziale 5, w wersecie 4-5, tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Dlatego też Jezus ganił pierwszych uczniów pańskich i mówił do nich: jakże mała jest wasza wiara, dlaczego się boicie? Wierzcie. Wierzcie moim słowom. Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, aby widzieć, co głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, do stóp jego przypadłem jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Ten przepiękny opis w Księdze Objawienia świętego Jana, ukazujący Jezusa przechadzającego się wśród złotych świeczników, wśród siedmiu kościołów, ukazuje prawdę, że Jezus jest obecny we wspólnocie Kościoła, w żywej wspólnocie. To Kościół promienieje świętością Chrystusa. Opis zawarty w przeczytanym przed chwilą fragmencie ukazuje prawdę, że wraz z przyjściem Chrystusa na ziemię, z tym przechadzaniem się, rozpoczęła się radykalna konfrontacja dobra i zła. Ta konfrontacja, czyli ciągłe ścieranie się sił dobra i zła, wyraża się w prześladowaniach, jakich doświadcza zewsząd pierwotny Kościół. Dlatego zwycięski Zbawiciel, który ubrany jest w białą szatę do stóp i przepasany złotym pasem, nie przestaje umacniać swoich braci. Przekazuje im przez Ewangelistę świętego Jana w błogosławionej wizji słowa pociechy, przestrogi i pouczenia. Słowa Apokalipsy wnoszą światło w mroki bolesnej historii Kościoła. Autor doskonale wie, że Kościół cierpi prześladowanie, ale jednocześnie Chrystus sprawia, że ta bolesna historia Kościoła staje się rzeczywistą historią zbawienia, w której ostatecznie objawi się zwycięstwo baranka i jego umiłowanych, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka. Ten, który posiada klucze śmierci i otchłani, zapanuje nad całą ziemią, nawet jeśli droga do tego zwycięstwa prowadzi przez liczne cierpienia, a nawet śmierć. Taka jest jednak specyfika paschalnej drogi Zbawiciela i jego Kościoła. Pascha, czyli to przechodzenie ze śmierci do życia, dokonuje się w życiu każdego ucznia Chrystusa. Thank you. z Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znów wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do boku mego. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Każdy człowiek, którego interesuje postać Mistrza z Nazaretu, powinien często zatrzymywać się nad tymi scenami Ewangelii, w których opisane są spotkania z Jezusem. Można wówczas zauważyć, jakie uczucia żywili ludzie, którzy się z Nim spotykali, jakie uczucia żywili ludzie wobec Niego. Da się to wyczytać z ich słów, postawy, reakcji. Można się dowiedzieć, dlaczego płaczą, dlaczego się radują, dlaczego się dziwią, dlaczego odchodzą. Ogarnięci i przeniknięci do głębi Bożym miłosierdziem, spróbujmy przez chwilę zatrzymać się nad tym wyjątkowym spotkaniem Tomasza z uwielbionym i zmartwychwstałym Panem. Apostoł, jeden z 12, wystawiony na próbę. Jak relacjonuje ewangelista Jan, cała dziesiątka spotkała Mistrza, brakowało tylko Tomasza. Gdy przybył, dowiadujemy się z relacji, opowiedzieli mu wszystko szczegółowo, co zaszło. Przypomnieli zapowiedź Chrystusa o zmartwychwstaniu. Tomasz nie uwierzył ani apostołom, ani proroctwu Chrystusa, ani też proroctwom Starego Testamentu. Postawił warunek. Jeżeli nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie uwierzę. 8 dni kwestionował świadectwo swoich przyjaciół, apostołów. Jeden z pierwszych uczniów Pana przez 8 dni nie wierzył. Widział tyle cudów. Przecież był w szkole Pana Jezusa. Można by było mówić językiem współczesnym w pierwszym seminarium. Wspominał spór z Chrystusem przed wskrzeszeniem Łazarza, kiedy to nie chciał, aby wracali do Betanii. Wspominał długą dyskusję przy stole w Wielki Czwartek, kiedy to na tajemnicze zdanie Pana Jezusa: znacie drogę, dokąd ja idę, co mamy w 14 rozdziale Ewangelii Jana, otwarcie protestował: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Po 8 dniach minął czas próby, czas wewnętrznego zmagania się. Nadszedł moment spotkania. Tomasz wita Jezusa słowami: Pan mój i Bóg mój. To jest użycie słowa kyrios mu, czyli Pan mój, odniesienie do Pana Boga. Największe wyznanie, jakie zanotowały Ewangelie. Wyznanie bóstwa Chrystusa. To spotkanie Tomasza ze zmartwychwstałym stało się przełomowym momentem w życiu apostoła. Święty Tomasz zrozumiał, że musi poświęcić całe swoje życie dla tego, który umarł i zmartwychwstał. Uwierzył bowiem nie tylko w zmartwychwstanie. Uwierzył również w to, że Chrystus jest Bogiem, że Chrystus jest Bogiem żyjącym. Tam jest to słowo dzontos, Bóg żyjący, nie żywy, ale żyjący. A jednak mimo tej wiary, w tym radosnym spotkaniu, Tomasz usłyszał z ust Chrystusa słowa upomnienia: błogosławieni, szczęśliwi, którzy nie widzieli, makarioi, to oznacza błogosławieni, a jednocześnie szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A jakie przesłanie płynie dla nas z tego przejmującego spotkania? Każdego z nas czeka takie spotkanie z Jezusem. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jak powie jeden z polskich poetów. Do ciebie powrócę. Oby Jezus nie musiał ganić naszej wiary. Zawierzmy świadectwu Tomasza. Skoro jego palec dotknął śladów gwoździ na rękach mistrza z Nazaretu, niech nam to wystarczy. On sprawił to za nas, uczynił to za nas. Tomasz za nas włożył rękę w miejsce gwoździ, ran. My możemy jedynie skłonić głowę przed zmartwychwstałym Panem, który w swojej miłości, miłosierdziu przychodzi do naszego wieczernika podczas każdej sprawowanej Eucharystii. Spotkanie z Tomaszem apostołem pozwala nam odkryć, jak trudnym aktem jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Skoro jednak zawiera się w niej tajemnica szczęścia człowieka, nie ustawajmy w błaganiu: Panie, przymnóż nam wiary. Prośmy o tę łaskę dla siebie i swoich bliskich. Ojciec Niebieski tego daru proszącym nam nie odmawia. Pragnie przecież Bóg zbawienia wszystkich ludzi. Powtórzmy za apostołem Tomaszem: Pan mój i Bóg mój. Słowa: mój Pan, mój Bóg, niech wypowie serce i niech to właśnie uczyni z radością. Wiara to nie echo powtarzanych słów Tomasza. Wiara to jest można powiedzieć, okrzyk serca, które odkrywa, że Chrystus zmartwychwstały, zasiadający po prawicy Ojca, jest moim Panem i moim Bogiem. Pokój wam, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Szukamy pokoju, walczymy o pokój, tęsknimy za pokojem. A mimo to stale żyjemy w niepokoju, w wewnętrznej wojnie, stale w rozdarciu niepewności jutra, stale w wewnętrznym i zewnętrznym zamieszaniu i napięciu. Dlaczego? Czy przyczyną tego stanu nie jest fakt, że tak na dobrą sprawę nie spotkaliśmy jeszcze w naszym życiu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego? Jeszcze nasze drzwi są zamknięte. Nie spotkaliśmy księcia pokoju. Albo go nie rozpoznaliśmy. On jest nadal dla nas obcy, daleki i nieznany. Ale przecież to Chrystus jest dla nas źródłem tego wewnętrznego pokoju. On jest tym, który pokoju udziela obficie, jak mówi święta siostra Faustyna. Ukazując się po zmartwychwstaniu swoim uczniom, pozdrawia ich właśnie tymi słowami: pokój wam. Nas również Chrystus pozdrawia tymi samymi słowami: pokój tobie, przestań się martwić, niepokoić. Przestań się niepokoić twoimi grzechami, przestań się lękać. Jam zwyciężył świat, jam zwyciężył zło. Jam jest pierwszy i ostatni, jak mówi Apokalipsa świętego Jana. Żyjący we wspólnocie Kościoła, zaufaj mi, złóż swoje grzechy, troski, lęki, niedostatki właśnie na mnie. Ja już je poniosłem na krzyż i zwyciężyłem, a tobie to objawiam. To zresztą to słowo właśnie apokalipsa, apokalipsis. Właśnie to jest to właśnie objawienie, wylanie tej prawdy, że Chrystus już zwyciężył zło, a to ma się wylać w tym konkretnym czasie. Źródłem naszego wewnętrznego niepokoju są nasze grzechy, nasze błędy, nasze sumienie, które nas obwinia i nie daje nam spokoju. Może więc nie bez racji Kościół zaleca przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować. To jest takie wezwanie dla małych duchowych leniuchów. Może tu właśnie leży klucz do rozwiązania naszego dylematu i do uzyskania pokoju. Szukając Chrystusa, nie bądźmy jak święty Tomasz, który musiał doświadczyć: jeśli nie zobaczę, nie uwierzę. Chrystus daje się znaleźć tak łatwo w bliźnich potrzebujących naszej pomocy, w Słowie Bożym, w sakramentach, w codziennym życiu. Trzeba tylko chcieć go zobaczyć, trzeba tylko odrobiny wiary i dobrej woli, odrobiny zaufania i pokory, aby go dostrzec i otrzymać jego dar, ten pokój. Ej, rene passe, pokój wam, za którym tak bardzo tęsknimy. Obyśmy właśnie go znaleźli tam, gdzie on na nas czeka. Obyśmy, uwierzywszy, zaznali pokoju, którego nic zakłócić już nie może. Dzisiejsza niedziela miłosierdzia, bo to właśnie niedziela, zbliżająca się niedziela miłosierdzia Bożego, niech przyniesie nam pełnię ufności i wiary, że ten, który umarł, zmartwychwstał dla zbawienia człowieka, jest też tym samym królem pokoju i miłości, panem wszechświata i władcą pełnym miłosierdzia. Bóg jest samą miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić, uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. Możemy, nie widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia, tak jak tego miłosierdzia dostąpił święty Tomasz. Druga niedziela wielkanocna została podniesiona do rangi święta Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie jest ściśle związane, właściwie to nierozerwalnie, ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. W nich się wypełnia. Miłosierdzie Boże, niczym źródlana, życiodajna woda, wypływa z faktu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Albowiem Jezus nie musiał przecież cierpiać, nie musiał umierać, już mówiliśmy, a jednak cierpiał, umarł, bo tak chciał, bo nas kocha. Bo w ten sposób chciał nam pokazać swoją miłość i dać nam przebaczenie poprzez swoje zmartwychwstanie. Zapewnił nam zwycięstwo nad śmiercią. Już to by wystarczyło, aby z nawiązką okazać nam Boże miłosierdzie, ale wielkoduszność Jezusa jest posunięta jeszcze dalej. Albowiem wszystkie te wydarzenia nie miały jakiegoś oficjalnego nadludzkiego charakteru, lecz dokonywały się w atmosferze niezwykłej pokory i delikatności, wręcz czułości wobec najbliższych uczniów Jezusa. Jezus mógł w zasadzie poprzestać na samym wypełnieniu swego obowiązku i posłannictwa, mógł z poczuciem wyższości złożyć swoje życie w ofierze dla ludzi i obwarować zbawienie takimi warunkami. A nade wszystko mógł rozliczać swoich uczniów z braku wiary i bojaźliwej postawy względem Niego. Jezus właśnie nic takiego w swojej miłości nie uczynił, chociaż miał do tego pełne prawo. Jezus nie powiedział ani jednego słowa napomnienia czy wymówki. Najlepiej widać to chyba na przykładzie Tomasza apostoła. Tutaj jest ukazana ta niesamowita delikatność Jezusa, który nawet po zmartwychwstaniu pokazuje swoją miłość. Święty Tomasz, dopiero kiedy doświadczył tej miłości, dotknął Jezusa, wyznał swoją wiarę. Musimy pamiętać, że święty Tomasz nie może być tylko w centrum naszego zainteresowania. To Jezus. To Jezus jest głównym bohaterem przeczytanej przed chwilą perykopy. Ile taktu, ile życzliwości potrafił Chrystus okazać wobec Tomasza. Zamiast oburzenia, spokojna rozmowa, zamiast kary, zachęta. Właśnie w tym przejawia się wielkość Bożego miłosierdzia. Bóg potrafi być łaskawy i wielkoduszny. Nie tylko zbawia człowieka i daje mu wstęp do życia wiecznego, lecz także troszczy się o nasze życie doczesne, o nasze poczucie godności, o spokój sumienia. To właśnie Jezus cierpliwie tłumaczy i przekonuje o tym, czego nie potrafimy po ludzku zrozumieć. Miłość Chrystusa jest troskliwa i czuła, jest hojna. Chce ogarniać sobą wszystko, co nas dotyczy, a szczególnie naszą szarą codzienność. Powinno być to dla nas bardzo pocieszające i budujące. Na ogół wiemy, że Jezus chce nam odpuścić grzechy i potrafimy z tej możliwości nawet skorzystać. Ale nie zawsze już pamiętamy o tym, że Jezus chce także przemienić nasze życie doczesne, chce je uczynić lepszym, pełniejszym. Chce ciągle odnawiać swoją relację z nami. I chyba dlatego tak rzadko potrafimy wykorzystywać te możliwości, które Chrystus nam daje do naszej dyspozycji. Przyjmujemy co prawda Jego rozgrzeszenie, ale czy przyjmujemy przebaczenie? Czy przyjmujemy pokój serca, jaki się rodzi z poczucia tego, że jesteśmy bezwarunkowo kochani? że Bóg nie ma nam niczego za złe. Czy staramy się żyć wiarą, to znaczy żyć ze świadomością, że w każdym momencie jest koło nas Bóg, który mnie kocha i chce mi pomóc. Jeśli tak, to otwierają się dla nas szeroko bramy miłosierdzia, niczym otwarte na oścież Jego serce. Obyśmy potrafili z zaufaniem, bez lęku, w nie wkroczyć w to serce. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli.
W Radiu Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II od diecezji włocławskiej. Zachęcamy Państwa do współtworzenia tego programu. Mogą Państwo telefonować do nas 056 655 23 55. Telefon dla Polski Północnej i dla Polski Południowej, końcówka 662. Numer telefonów komórkowych sieci w rodzinie. Dla użytkowników tej sieci są to numery bezpłatne 720 100 100 i 720 100 200 i dwa numery telefonów dla słuchających nas poza granicami kraju 48 56 655 23 33 lub drugi telefon z końcówką 66.
Halo? Słucham.
Okazuje się nieudane połączenie. Ktoś się rozłączył. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie udane połączenie. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Rafał. Halo?
Jesteśmy na antenie, panie Rafale. Proszę bardzo.
Mówi Rafał. Ja tutaj taką refleksją się chciałem podzielić. Otóż ten przypadek świętego Tomasza, który... Można powiedzieć, że był typem takiego racjonalisty, że uważał, że przez racjonalnie można, to co jest racjonalne jest rzeczywiste. A Pan Jezus powiedział mu, że jak gdyby wiara, która jest w tym wypadku wiarą nadprzyrodzoną, jak gdyby podnosi ten racjonalizm albo inaczej zmienia go w coś, dzięki czemu człowiek może być błogosławiony. Także Grecy w słysząc świętego Piotra, który mówił o tym, że o zmartwychwstaniu, powiedzieli, że będą go innym razem słuchać, a oni też byli racjonalistami. I tutaj właśnie to spotkanie Pana Jezusa i ta wypowiedź, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, wytwarza, jak gdyby stawia ten racjonalizm w innym świetle, w takim świetle właśnie, no można powiedzieć, jak gdyby miłosiernym, ogarniętym miłosierdziem Jezusa. To Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję panu Rafałowi. Chciałem tylko dopowiedzieć, że to właśnie święty Paweł na Areopagu mówi o zmartwychwstaniu, kiedy dyskutuje z filozofami greckimi, właśnie z tym racjonalizmem, ponieważ mądrość według świętego Pawła to prawda o zmartwychwstaniu. Natomiast logika ludzka kieruje się swoimi prawami, prawami racjonalizmu. Natomiast Bóg kieruje się przede wszystkim miłością skierowaną do człowieka, czego wyrazem jest przeczytany przed chwilą fragment perykopy ewangelijnej według świętego Jana o niewiernym Tomaszu. Dziękuję.
Kolejny telefon. Witamy na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Alicja z Tychów. Otóż podczas piątkowych kateches otwieram zawsze książkę Gianfranco Bravasiego pod tytułem Twarze Biblii i otwieram właśnie na omawianej Ewangelii. I tak jak właśnie dzisiaj omawiamy Tomasza, Gianfranco opisuje właśnie ewolucję Tomasza poprzez te trzy zachowania, o których ksiądz profesor raczył nam już opowiedzieć. Nie będę się powtarzała do po prostu złożenia ofiary jako męczennik w Indiach. I lokalny kościół katolicki właśnie w Indiach do dziś przechowuje o nim wielką pamięć zgodnie z ich rytem. I jeszcze tutaj, ponieważ ta książka jest ilustrowana, ponieważ ten autor jest również historykiem sztuki, przepięknymi kopiami obrazów i przy Tomaszu właśnie jest umiejscowiony obraz Caravaggia pod tytułem Niewierny Tomasz i niezwykle sugestywnie właśnie przedstawiony jest ten palec włożony do podrzebrza Pana Jezusa i po prostu przejmujący widok, można powiedzieć. I na koniec rozdziału autor nam chce przedstawić jeszcze ciekawostkę związaną z tradycją artystyczną. Otóż temat niedowiarstwa apostoła Tomasza jest także przedstawiony na wyobrażeniu Wniebowzięcia Maryi na obrazie weneckim w galerii pod tytułem Wniebowzięcie Maryi z 1513 roku Palmy Vecchia. I zobaczymy, że Maryja już z nieba ukazuje się Tomaszowi, który wątpił w to wydarzenie, bo nie był przy tym obecny, i obdarowuje go, przybywającego w gronie apostołów, swoim pasem, który za chwilę opuści Tomaszowi. Na tym bym zakończyła i bardzo, bardzo gorąco naszego gościa pozdrawiam. Dziękuję mu za wszystkie katechezy. Są niezwykle przejmujące, niezwykle trafiające do serca.
Dziękuję bardzo serdecznie pani Alicji. Ja jedynie mogę tylko też dopowiedzieć, że nawrócenie, metanoja, to przede wszystkim ciągłe przeobrażanie, ale nie w tym znaczeniu dosłownym, ale ciągłe nawracanie. Zresztą Pismo Święte to przede wszystkim przygoda człowieka z Panem Bogiem i Boga z człowiekiem. Często wielu ludzi mówi, proszę księdza, przecież w Piśmie Świętym opisane są różne krwawe wydarzenia, zdobycie Jerozolimy, morderstwa. To wszystko Bóg dopuszcza. Oczywiście Pismo Święte jest księgą powrotów i odejść człowieka od Pana Boga. Jest księgą zawarcia przez Boga przymierza z człowiekiem. Jest księgą, w którym człowiek zrywa to przymierze. I wreszcie Pismo Święte jest księgą, która ukazuje największą miłość Boga skierowaną do człowieka, kiedy to Bóg schodzi ze swego niebiańskiego tronu, kiedy to staje się człowiekiem, naszym bratem, który wchodzi w nasze szare życie poprzez fakt swojego cierpienia, swojej śmierci i poprzez fakt swojego zwycięstwa. Dziękuję bardzo za to świadectwo.
Witamy kolejną osobę na antenie Radia Maryja. Bardzo prosimy.
No szczęść Boże.
Bóg
zapłać. Felicja.
Witamy Pani Felicjo.
Ja mam taką prośbę i mam problem z osobą najbliższą, że tak już od dawnych lat, już na pewno od 10 lat i zabierałam go do Krakowie, tam do Pana.
Proszę Pani, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Czy Pani jakąś refleksją do czytań z najbliższej niedzieli chce się podzielić, czy też zadać pytanie naszemu gościowi, księdzu doktorowi Markowi Raszewskiemu?
Tak, zadać pytanie,
bardzo
prośbę.
Proszę.
Co robić jeszcze, jak mąż się teraz nie chce. Ani nawet trudno mu nawet powiedzieć, odmówmy koronkę, bo on to już znał i nie chce się modlić, nie chce mówić sam i jakoś tak odstaje. Nie był nawet do tych sakramentów świętych na Wielkanoc.
Dobrze, troszeczkę odbiegamy od tematu, ale może ksiądz doktor pokrótce odpowie Pani na to pytanie.
Pani Felicjo, bardzo dziękuję za to świadectwo i cieszę się, że Pani tak bardzo troszczy się o swojego męża, bo to jest właśnie miłość, troska i odpowiedzialność za drugiego człowieka, który stanął na mojej drodze życiowej. Mianowicie modlitwa tutaj jest bardzo ważna za męża. Modlitwa. Tak jak święta Monika modliła się za swojego syna, o jego nawrócenie. I kiedy święta Monika umarła, święty Augustyn wypowiedział, właściwie zapisał to w wyznaniach. Ja spróbuję sparafrazować te słowa. Boże, niech myślą sobie o mnie wszyscy, co chcą. Bo płaczę za swoją matką, którą straciłem dla swoich oczu. Już jej nie widzę. Ale która modliła się, Boże, o to, abym dla Twoich oczu ożył. I musimy się modlić o to, aby ci, którzy odchodzą od Pana Boga, ożyli dla Jego oczu. Dziękuję bardzo.
I kolejne połączenie. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomasz. Jestem w drodze, ale też bardzo, bardzo mocno wzruszyły mnie te słowa Ojca. Kiedy Ojciec mówił o Tomaszu w takim wymiarze miłości i miłosierdzia, jak gdyby takiego przejścia, połączenia tych dwóch rzeczy. Chrystus dotknął mojego serca jakiś czas temu bardzo mocno. Słowo miłość wybrzmiało we mnie wreszcie całą pełnią. Bo bardzo często tego słowa używamy powierzchownie albo w różnych takich znaczeniach też bardzo niegłębokich, jeżeli mogę tak to wyrazić. Natomiast ta miłość, którą On nas obdarza i przez to okazuje swoje miłosierdzie, dało mi siłę do zrozumienia, że Bóg, zmartwychwstając, pokochał mnie z moimi grzechami. Że nawet jak jestem grzeszny, to On nie przestaje mnie kochać. On kocha mnie cały czas. A wcześniej można było, przynajmniej ja tak odczuwałem, że ta Jego miłość do mnie w momencie, kiedy grzeszę, się kończy. Tak jakbym oddzielał się od Niego przy pomocy jakichś noży. Nie potrafię tego jakoś inaczej wyrazić. i w tej chwili czuję taką ogromną radość i ogromną wdzięczność za to, że Bóg kocha mnie bezgranicznie. Rozumiem, zacząłem rozumieć przez słowo miłość to bezgranicznie. No i to w zasadzie jest tyle, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Drogi Panie Tomku, bardzo dziękuję za to świadectwo szczególne. Chciałbym tylko też powiedzieć o tym, dopowiedzieć, bo nie ma do tego komentarza. Do Ewangelii pełnej miłości nie ma komentarza już po prostu. Chciałbym powiedzieć, że słowo miłosierdzie w języku hebrajskim dokładnie oznacza łono matki, a w tym łonie znajduje się dziecko. Łono kochającej matki. To Bóg tak bardzo kocha człowieka, że osłania tego człowieka swoim sercem, swoją miłością. I tylko właśnie od człowieka zależy, czy przyjmie tę miłość, czy przyjmie tę ofertę, którą daje mu Pan w postaci miłości. Dziękuję.
19:20, powoli nasza audycja zbliża się ku końcowi, ale mamy jeszcze jeden telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora i osobę towarzyszącą. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja przede wszystkim chciałam się podzielić taką refleksją na temat tych czytań, które będą na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, moim spotkaniem z Chrystusem. Otóż na pewno moje spotkanie było przy chrzcie, ale wtedy byłam dzieckiem nieświadomym. Później różnie było z moją wiarą. Ona miała różne odcienie. Była i płytka, i bardzo powierzchowna, ale przyszedł taki moment w życiu, właśnie kiedy błagałam bardzo i wołałam Jezusa, żeby się nade mną ulitował, i On właśnie wtedy przyszedł, tak jakby jak do Tomasza. Jezus Chrystus zmartwychwstały, i ja od tamtej pory, od tego takiego mojego nawrócenia, ta moja wiara przechodziła bardzo różne koleje. Jest wiara, jest, nie jest niczym takim statywnym, tylko jest właśnie cały czas zmieniająca się. Raz jest bardziej może taka głęboka, później są też różne i doświadczenia, strapienia i przygnębienia. Ale powiem, jakie znaki Jezus Chrystus cały czas przez ten okres mojej wiary mi pokazuje. Więc przede wszystkim takim znakiem dla mnie największym to jest Jego Słowo. Jego Słowo, Jego sakramenty, a szczególnie sakrament Eucharystii, sakrament pokuty, pojednania. Wtedy, kiedy ja wiem, że jako proces nawrócenia, który trwa dzień w dzień, kiedy się mogę do Niego zawsze zwrócić, kiedy On mi grzechy odpuszcza, przebacza, ale przede wszystkim właśnie kiedy mnie obdarowywuje tą miłością, taką miłosierną, przebaczającą, i ja tę miłość, ten dar przyjmuję. I zaczęły się dziać takie rzeczy, że właśnie to najbardziej się uzewnętrzniło w momentach takich trudnych, kiedy ci ludzie, którzy mnie bardzo skrzywdzili, ja zaczęłam na nich inaczej patrzeć, ja się zaczęłam na nich modlić, ja zaczęłam przestawać ich nienawidzić, a nie szukać odwetu, jakiejś zemsty, tylko właśnie modlitwy, szukania nawet może i pojednania, chociaż przebaczenie było z mojego serca, pojednanie jest trudniejsze, bo musi być z dwóch stron, ale nastał w moim sercu właśnie poprzez dotyk Jezusa Chrystusa miłości, bo po ludzku to jest niemożliwe. Po ludzku miłość nasza jest słaba, krucha, ona upada, ona się załamuje, ale po dotyku tej miłości Chrystusa właśnie mogłam przebaczyć, właśnie mogłam zaznać tego pokoju, tej takiej wolności, coraz większej przestrzeni tej wolności mojej, tej prawdy takiej o sobie, o świecie, o ludziach, i przez to mogłam się otwierać na ten taki ład bardziej i moralny, i ten ład dobra, i ład miłości, i ład tej radości w Bogu, mimo że cierpienia i zmartwienia i problemy wszystkie są dalej, ale ja naprawdę mam ten pokój w sercu. I tyle chciałam, że te właśnie znaki Chrystusa, i dlatego też Chrystus jest moim Panem i moim Bogiem, i pragnę być zawsze błogosławiona, mimo że moje oczy nie widziały, ale moje serce czuje. To tyle chciałam powiedzieć i dziękuję bardzo za wysłuchania i szczęść Boże.
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za to świadectwo. Jednocześnie tutaj możemy powiedzieć, że kiedy człowiek doświadcza tej prawdziwej Bożej miłości, tego dotknięcia Jezusa, Jego łaski, to potrafi też kochać innych. Kochać innych, to znaczy nawet kochać tych, którzy nas prześladują, którzy nawet w owczej skórze działają, źle nam życząc. Tak też może być w naszym życiu, ale trzeba przebaczać, bo Bóg zwycięża. I jeżeli jakieś dzieło jest od Boga, to żaden człowiek nie zdoła zwyciężyć Chrystusa. Po prostu Jezus i tak będzie działał. Po prostu trzeba pozwolić się porwać Jezusowi, porwać się wirowi Jego miłości. Chciałbym pozdrowić wszystkich księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza prałata Stefana Spychalskiego, proboszcza parafii w Lubieniu Kujawskim, kapłanów księdza Leszka z Kłupki, księdza Piotra z Białotarska, siostry zakonne, siostry Bronisławę, Teresę, Ewę. Siostra Ewa opiekuje się grupą RM-u, Eucharystycznego Ruchu Młodych. Teraz niedawno w Domu Kultury wystawiali właśnie sztukę Mękę Pańską według umiłowanego ucznia. Bardzo im dziękuję za to. Pozdrawiam też wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II z Lubienia Kujawskiego, tak bardzo zaangażowanych, z Nieszawy, z Konina. Pozdrawiam swoich kochanych rodziców, siostrę, chorych oraz wszystkich. Nie chciałbym nikogo tutaj pominąć, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Jeszcze pragnę, proszę o modlitwę w mojej intencji. W mojej intencji oraz rozpoczynającego się niebawem drugiego tygodnia biblijnego w całej Polsce. Ojciec Święty Benedykt XVI 21 kwietnia na audiencji generalnej pozdrowi wszystkich, którzy celebrują tydzień biblijny pod hasłem, bo mamy rok kapłański, patrzmy na Jezusa miłosiernego i wiarygodnego arcykapłana. Pewnie wiele rzeczy jeszcze trzeba będzie dopracować. Nie wszystko się od razu udaje. Pewnie można się spotkać jeszcze z krytyką, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że chce się działać dla Chrystusa. Dlatego proszę o modlitwę w tej intencji, aby w całej Polsce po prostu to zapotrzebowanie na głód Biblii, bo jest głód Pisma Świętego. My musimy się po prostu żywić Pismem Świętym, tak jak dobrym chlebem.
Proszę księdza, już naprawdę ostatni telefon, ostatnie połączenie, bo połączył się z nami jeszcze kapłan. Witamy na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora, wspaniałego. Bardzo dziękuję za ten piękny wykład biblijny. Ja zapewniam o modlitwie z moimi chorymi dziećmi w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ale właśnie na kanwie tych pięknych zamyśleń i telefonów ja dzisiaj byłem świadkiem sytuacji bardzo trudnej, gdzie umiera dziewczynka 14-letnia, którą jeszcze czeka operacja, jest w tej chwili pewnie na zabiegu. I właśnie sprawa uwierzenia w Boże miłosierdzie często ma źródło, jeżeli chodzi o wątpliwość, z powodu, że już nie może unieść tego krzyża, tego ciężaru patrzenia na chore i umierające dziecko. I był taki moment, kiedy ja mówię, proszę Pani, niech Pani przyjmie Komunię Świętą, bo codziennie przyjmowała. Ona mówi, ja nie mogę, to już jest ponad moje siły. Ja nie dam rady. Ja mówię, ale właśnie Bóg umacnia nas w słabości. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Jezus miłosierny przychodzi pod postacią chleba. Niech Pani otworzy mu serce, on pozwoli przetrwać to najtrudniejsze. No i przyjęła. Więc chciałbym tylko powiedzieć, tak reasumując już te wszystkie piękne wypowiedzi, że wątpliwości mogą być czasem podyktowane właśnie taką trudną sytuacją życia, kiedy się stoi nad łóżkiem chorego dziecka, które bardzo cierpi i umiera. Ale właśnie tutaj jest cudowna sprawa świętego Tomasza. On sprowokował Pana Jezusa, żeby powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest tym największym szczęściem w głębi jestestwa, w głębi duszy. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tak piękny komentarz do nadchodzącej uroczystości Miłosierdzia Bożego. I pamiętajmy, że święty Tomasz najdalej zaszedł z Ewangelii, aż do Indii, jak podaje tradycja, więc musiał być bardzo przemieniony i wstrząśnięty tym okrzykiem serca: Pan mój i Bóg mój, a jednocześnie no, wiedział, że to jest mu zadane, żeby teraz nieść Ewangelię na krańce świata. Tyle chciałem powiedzieć na marginesie tych pięknych zamyśleń, a księdza doktora zapewniam o modlitwie. Właśnie w tym szczególnym miejscu cierpienia najniewinniejszego, chorych, cierpiących, umierających dzieci.
Dziękuję bardzo serdecznie księdzu, a jednocześnie ja też zapewniam o modlitwie. Ja tylko chciałbym tutaj jeszcze na podstawie Pisma Świętego pokazać, jak bardzo Bóg nas kocha. Jest to spotkanie zmartwychwstałego z Marią Magdaleną.
To właśnie to, co ksiądz doktor powiedział, że Jezus jest taki delikatny.
Tak, to jest ta delikatność. Często zambony, my też tak próbujemy być takimi Eliaszami, ale to nie jest do końca tak z tym Eliaszem, bo trzeba być rzeczywiście tak jak lew mocnym, ale też trzeba być delikatnym, czułym. Jezus miał w sobie właśnie te dwie takie postawy. Wypalał grzech, nie? Jak ogień, a jednocześnie nigdy nie niszczył człowieka, nigdy nie obniżał jego godności.
I to często
nieraz w przepowiadaniu też może być, możemy się unieść, prawda? To różnie to jest, ale dlatego musimy uczyć się od Jezusa tej czułości, a jednocześnie tego wymagania, wypalania.
Na tym polega miłosierdzie.
Na tym polega miłosierdzie po prostu.
Pozdrawiam księdza bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie księdzu. Bardzo serdecznie.
I my dziękujemy. Kończymy już dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej i wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Serdeczny Bóg zapłać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I do usłyszenia.